Najmilsi w Panu, bracia i siostry, kochani pielgrzymi, rodzino Radia Maria, którym pielgrzymom przewodzą ofiarni kapłani, duszpasterze wspólnot polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Droga rodzino Radia Maria, w tej części, która o wieczornej porze w Polsce ma okazję łączyć się we wspólnocie modlitwy z sanktuarium Matki Bożej w amerykańskiej Częstochowie, stolicy duchowej, Polonii, a równocześnie łączy się z tymi dwoma punktami odniesienia, gdzie króluje Maria. To jest kaplica cudownego obrazu na Jasnej Górze i kaplica tu. W tym połączeniu mamy jeszcze bardzo bliski nam w tym roku moment przed sanktuariami. Zwykle, tak jak tu, w Doylestown, napis święte drzwi, brama święta, brama miłosierdzia. Tak prawdę mówiąc, to każde wejście do kościoła jest hojną skarbnicą boskiej miłości miłosiernej, symbolem najczęściej przez nas zauważanym. To jest krzyż Jezusa Chrystusa, który wielu ucałuje, zanim wejdzie do świątyni i zanurzy rękę w wodzie święconej, ażeby nawiązać do chrztu własnego i chrztu Polski. Taka jest chwila, w której uczestniczymy w tym wspaniałym zgromadzeniu, które tu już od godziny 11 czasu amerykańskiego, lokalnego, modli się, słucha, rozważa, daje świadectwa. Otrzymaliśmy dzisiaj z Ewangelii bardzo krótkie polecenie, które przekazał nam Chrystus. Idźcie i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A święta liturgia 14 niedzieli okresu zwykłego, to Królestwo Boże przybliża nam w kilku niezwykle ciepłych, bliskich obrazach. Przede wszystkim obraz rodziny. Obraz matki, która bierze na kolana i tuli swoje dziecko. Obraz piersi matczynej pełnej karmiącego mleka, pokarm matczyny. A w tym wszystkim, w tym obrazie rodzinnym, wydawałoby się tak bardzo intymnym, tak bardzo osobistym, najczęściej matka chce zostać sam na sam ze swoim dzieckiem, gdy go karmi piersią. W tym wszystkim liturgia święta ma odwagę pokazać nam narody, pokój, takie potężne perspektywy, takie szeroko zaplanowane prace i projekty. Ktoś by z lekceważeniem powiedział, jak się to ma do tego przecież bardzo indywidualnego i rozmaicie wypełnianego obowiązku karmienia piersią. Liturgia święta mocą Ducha Świętego wskazuje właściwe źródło, z którego karmią się prawdziwe zręby pokoju, jeżeli nie chcą kłamać ci, którzy ten pokój budują. Ale mamy też w dzisiejszej liturgii głębokie spojrzenie na każdego człowieka indywidualnie. Gdy pojawiły się różne napięcia między tymi, co z tradycji Izraela obrzezani i tymi, którzy kulturą grecko-rzymską, żyli nieobrzezani, gdy zaczęto wprowadzać różnice między tymi zewnętrznymi obyczajami, Duch Święty mówi przez świętego Pawła, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko odrodzony człowiek. Znów wracamy do tego samego miejsca. Osoba ludzka i to poprowadzona zdrową, bardzo zdrową ścieżką rozwoju, ona gwarantuje rozwój powszechny, pokój między narodami. Stąd też Jezus powiedział również o różnych szczególnych potrzebach. Uzdrawiać chorych, nauczać, ale w całości ta posługa została opatrzona jednym tytułem. Mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Otrzymujemy w tym roku w sposób szczególny, najdrożsi, bardzo podręczną naukę o Królestwie, która mogłaby głęboko oprzeć się o dzisiejsze święte teksty, a o której już usłyszeliśmy sporo od ojca przełożonego tego sanktuarium we wstępie i w tych wszystkich wprowadzeniach, które do tej pory wspólnota mogła przeżyć. My mamy iść i mówić tam, gdzie chrzest, tam nadzieja. Mamy wyciągnąć praktyczny wniosek z tego, że jesteśmy ochrzczeni. I przez chrzest mamy uratować pełny wymiar, pełną skuteczność tego Bożego daru, matczynego karmienia, matczynej pieszczoty, odrodzenia człowieka, nauczania. Te wszystkie wspaniałe inicjatywy zabezpiecza łaska Chrztu Świętego i tam się rodzi nadzieja dla człowieka, a tylko w oparciu o nadzieję możemy się rozwijać i w pełni wykorzystywać wszystkie swoje możliwości. Idziemy w kontekście polskich wydarzeń, które były tu już szczegółowo omówione i które też chciałbym spiąć kolejnymi nazwami, a więc Gniezno, Poznań, Chrzest, Jasna Góra, akt zawierzenia, wrócimy do niego za chwilę. A teraz Jasna Góra, papież Franciszek i modlitwa z pielgrzymami w czwartek, jego wizyty pod młodzieżowej. Trzecie miejsce, Kraków, miłosierdzie, młodzież i w listopadzie akt oddania czci i przyjęcia miłości Chrystusa, Króla do naszych serc. W ten program ogólny wpisują się sanktuaria, wpisują się wszystkie miejsca, o których powiemy za chwilę, że są to laboratoria pełnego, rozwiniętego, dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka. Sanktuarium na szczycie tu w Pensylwanii 50 lat. Dziękczynienie za chrzest Polski, odwaga założycieli, cierpliwość sług, pustelników świętego Pawła, Paulinów i rzesze, coraz większe rzesze pielgrzymów. Sanktuaria polskie, a ostatnio tak bardzo bliskie nam najmłodsze w Toruniu. Najświętsza Maria Panna Gwiazda Ewangelizacji i święty Jan papież, Jan Paweł II, papież. To są miejsca, które w tej chwili chcemy przywołać i włączyć w ofiarę Chrystusa programy tych miejsc. W jakich warunkach głosimy Ewangelię tu, w Polonii? Najczęściej mówimy, że Polacy przyjeżdżają szukać pracy i przywożą ręce do pracy. Pracują. To jest taki najprostszy motyw i najprostsza wymiana. Ale z tego trzeba by wyciągnąć jeden wniosek. Jeśli przychodzą pracować, to te ręce zasługują na szczególny szacunek i docenienie. Owszem, jest to sposób na zbudowanie domu rodzinnego, zabezpieczenie potrzeb codziennych, ale jest to równocześnie wkład do skarbnicy narodu zasiedlenia. Przecież Polacy nie przyjeżdżają tutaj, ażeby opalać się na plażach. Przyjeżdżają, żeby stać nieraz w niezwykle trudnych warunkach fabrycznych i innych. Przyjeżdżają, ażeby budować wspólne dobro kraju. Są godni bardziej pochwał i medali, aniżeli przeszukiwania dokumentów, a jak jakaś jedna czy druga litera nie pasuje, to groźba deportacji. To jest bardzo ważny moment w naszym życiu emigracyjnym. My przychodzimy z bogactwem naszego ofiarnego współtworzenia majątku narodowego. To jest jedno dobro. Mówią, że częściowo emigracja jest spowodowana szukaniem bezpieczeństwa. To tak było i jest do dzisiaj, już nie będę wspominał, niezwykle skomplikowanej sytuacji, bardzo fałszywie podawanej przez urzędy, nie przez dziennikarzy, tylko przez najwyższych przedstawicieli władzy, tak zwana emigracja szukająca bezpieczeństwa. Nie będę tego dotykał. Ogólnie tylko powiem, że rzeczywiście jest w tym spotkaniu wielu narodów i tworzeniu środowiska, tak jak to jest tu, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jest pewna szansa na uki współtworzenia relacji społecznych, bo tam się rodzi bezpieczeństwo i tam są też ognie niepokoju. I dlatego każdy ma prawo, ażeby stanął na tym nowym terenie w bogactwie swoich obyczajów, języka, zasad, rodzinnych powiązań. Wszystkie plany tak zwanej asymilacji, odebrania człowiekowi jego własnej narodowej tożsamości, to jest odzieranie z bogactwa, a przez to zubożenie odniesień społecznych. Powinniśmy bardzo zazdrośnie strzec tego osobistego dorobku, z którym tu przyjeżdżamy i równocześnie, po raz drugi mówię, powinny kraje, które próbują tworzyć z wielu narodów wspólnotę państwową, powinny bardzo szanować tę inność, która tworzy bogactwo. O czym nie mówi się, prawie nie mówi się, gdy emigranci wędrują ze swojego kraju. O tym, że niosą łaskę Chrztu Świętego, że idą z Bogiem i Bogiem żyją. A łaska Chrztu Świętego jest bardzo dobrze opisana w Dziejach Apostolskich. To jest pierwszy owoc. Byli jedno. Drugi owoc, wszyscy stali się braćmi. Każdy miał jednakową godność. Nie tylko współpracowali, ale na tym samym poziomie szanowali siebie. I dlatego też już od samego początku rozkładano stoły i karmiono pielgrzymów, przechodniów. Popatrzmy, powstaje sakrament usługi do stołu, diakonia. To jest efekt chrztu. Tak to w Dziejach Apostolskich. I gdybyśmy z tej strony spojrzeli na każdego z nas, tu emigrantów, powinniśmy powiedzieć tak. Jestem najpierw pracownikiem. Przychodzę pracować. Ale jestem równocześnie twórcą. Wnoszę mój talent, moje umiejętności. I jestem po trzecie diakonem. I to diakonem wpisanym w służebne, miłosne odniesienie do drugiego człowieka. Moja praca nie jest tylko zarobkowym zajęciem, jest tworzeniem atmosfery diakonii, usługi z motywów bożych w ludzkich warunkach. Kto troszczy się o tę wartość Chrztu Świętego, gdy przemieszczają się całe rodziny i rzesze? Wspólnoty religijne, czyli parafie, częściowo niektóre instytucje kulturowe, na przykład domy polskie, kapłani, którzy współcelebrują dzisiaj mszę świętą, są najbardziej czytelnym znakiem. Kto troszczy się? A wasza obecność, najdrożsi, i te świadectwa, które były przed chwilą, i to zgłoszenie, skąd jestem i z jaką grupą przyjechałem, są argumentem, że daru Chrztu Świętego nie marnujemy, staramy się go rozwinąć i dać do dyspozycji współczesnemu światu. I dopiero tak rozumiana praca nad człowiekiem ukazuje, jak ważną rolę odgrywają sanktuaria, miejsce spotkania i jak ważną rolę od 25 lat podjęło ogólnoświatowe Radio Maria i Centrum Toruńskie, a tu już 18 lat służymy. Bo to łączy między parafiami, między diecezjami, między krajami. Powstaje jakaś prosta komunikacja, łatwość wymiany dóbr, łatwość wsparcia własnego. To są dzieła, które powinny być notowane na najwyższych półkach ocen światowych. Chrzest jest też szansą dla tych, którzy wprawdzie zostali ochrzczeni, ale droga między ich domem a świątynią zarosła trawą, zarosła krzakami. Nie chodzą do kościoła. To są nasi bracia, szczególnie przez Kościół przygarniani, im się należy matczyna czułość i matczyne karmienie. A oni skazują się na zubożony, pozbawiony szans rozwoju styl życia. Tak więc wydarzenia jednoczące, dzisiejsza pielgrzymka, za tydzień cała Polska na Jasnej Górze. Prowadzona Polska sygnałem z Torunia. Prowadzona ogromnym zaangażowaniem Ojca Dyrektora, Ojców Redemptorystów, takich wspaniałych zespołów, młodych zespołów, specjalistów, którzy kończą studia w uczelni miejscowej i gdzie indziej. Przecież to jest budowa przyszłości. Budowa, która opiera się o najbardziej trwałe fundamenty. My w tym bierzemy udział. I dlatego tak otwieramy serce i chcielibyśmy i dzisiaj, i wielokrotnie powtórzyć ten fragment aktu zawierzenia, który nawiązał do ślubów prymasa tysiąclecia wypowiedzianych w 1956 roku, a 3 maja 2016 roku akt zawierzenia przypomniał podstawowe nasze pragnienia i zadania i zwróciliśmy się do Matki Bożej, Matko Boga i człowieka. Oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać się i rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Światło wiary. To światło potrzebne jest bardzo światu współczesnemu, a to dlatego, że potężne siły międzynarodowe próbują stworzyć świat bez Twórcy Boga i próbują nas prowadzić bez światła i próbują dać nam program wspólny bez jakiejkolwiek miłości. Szatański pomysł, jak on się rozkłada w szczegółach. Najpierw to, że wszystkie religie właściwie są jednakowe. To jest pokusa, którą tu możecie się często z nią spotkać, możecie ją nawet przeżyć osobiście. Jedni wierzą tak, drudzy tak, a wszystko jest to samo. Religię stawia się mniej więcej na poziomie przypraw do kuchni regionalnej. Jedni wolą taką przyprawę, inni taką. To jest pierwszy stopień. Zlekceważyć Boga i wytłumaczyć człowiekowi, że nie ma sensu zastanawiać się nad światłem wiary. Ale potem patrzenie głębiej, bo to jest tylko sygnał, za którym idą bardzo konkretne kolejne obrazy niszczące światło wiary w naszym życiu. Człowiek, który został powołany, ażeby jako święty, jako dziecko Boże, cieszyć się pełną radością swojego osobistego i społecznego wysiłku, ten człowiek przekonywany jest, że on nie jest stworzony na bohatera, że on nie powinien być ofiarny. A co więcej, on nawet nie może być uczciwy. Człowiekowi przystoi to wszystko, co jest najbardziej tragiczną przegraną ludzkich zachowań. Obraz, zniszczony obraz człowieka. I w tym kontekście patrzy się na przykład na przywódców. My przyzwyczajeni jesteśmy, że rządzący to mężowie stanu. A tu mówią, że najbardziej nadaje się ten, który ma wielką wprawę w tumanieniu, w zdobywaniu głosów, w uczeniu bez myślenia. Najdrożsi, czy widzicie mechanizm chociażby kampanii przedwyborczych? Wszędzie, wszędzie. Nie odnoszę się do kampanii w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby z głowy zabrać myślenie i bezmyślni tłumni mają zadecydować. Tak nas uczą wybierania władców. I dlatego, jeśli jest zero moralne, nadaje się świetnie na przywódcę. Takie mamy mechanizmy uruchamiane tam, gdzie nie ma Pana Boga. I dlatego władanie nie jest troską wspólną, nie jest troską o dobro wspólne. Władanie to jest umiejętne grabienie dla siebie i skuteczne niszczenie przeciwnika. Na tym polega nowoczesna polityka. Tak zdegradowano wspaniałe obowiązki życia publicznego. Zniszczono też język. Mamy zupełnie nowy język. Ewangelia nas uczy. Prawda, przewodnikiem, Jezus Chrystus, prawdą, osobą, miłość, relacją, odniesieniem między ludźmi. W duchu prawdy, w dynamice miłości. Już rewolucja francuska próbowała tę Ewangelię po swojemu zredagować. A więc wolność, równość, braterstwo. I w imię wolności, równości, braterstwa rozpoczęto, począwszy od rewolucji francuskiej, kolejne rzezie. My mówimy o rzezi takiej, takiej, o ludobójstwie i to jest prawda. Ale największą rzezią i największym ludobójstwem jest kłamstwo, które już w czasach rewolucji francuskiej weszło do użycia języka światowego. I trzeba by pokusić się o statystykę, ile milionów, miliardów istnień ludzkich zniszczyła ta doktryna. Braterstwo, równość, wolność. A dzisiaj mamy jeszcze bardziej skuteczny mechanizm kłamstwa. Mówimy o demokracji, o tolerancji, o pragmatyzmie, o kompromisie. Kto to rozumie? Co z tego wynika? To jest taki sposób, żeby nam odebrać myślenie. Właśnie byśmy bezmyślnie podejmowali styl życia, decyzje życiowe, a przede wszystkim decyzje społeczne. I przez to, że wprowadzono taki mechanizm, powtarzają się cyklicznie te same zbrodnie, te same błędy i te same nieszczęścia. Wybiorę takie dwa przykłady, właściwie trzy. Nasi rodacy, gdy przyszła ekipa Bieruta, przyłożyli rękę do mordowania najbardziej odważnych, niezłomnych. Na szczęście wydobywamy z niepamięci. Były tam ręce rodaków. Dzisiaj nasi rodacy wynajęli się, ażeby realizować w rozmaity sposób rozbiórkę wszystkiego, czego dorobili się Polacy. I tutaj te dwa przykłady. Jako młody chłopiec, a potem młody kapłan, obserwowałem zniszczone dwory, bo trzeba bogatych niszczyć. Wspaniałe pałace, kultura, gospodarstwa zniszczone. Proszę pojechać dzisiaj do Szczecina i wybrać się na spacer nad Odrą, na wysokości stoczni. Parę dni to uczyniłem. Dokładnie ten sam obraz, który wniosły ekipy Bieruta na teren Polski. Za Odrą wspaniałe stocznie, a u nas, ale bolesna, nie do wyobrażenia. W naszym czasie, przecież pamiętam te stocznie sprzed 20 lat, jaka ruina! Rękami, oczywiście na zlecenie nie Polaków, rękami Polaków. I żeby jeszcze bardziej zakpić z nas, na przykład w środku tego zrujnowanego wielkiego przedsiębiorstwa, fabryka jaka? Będą budować podstawy do wiatrowych elektrowni. Takie słupy będą budować. No i oczywiście znalazły się pieniądze międzynarodowe, wybudowany most specjalnie dojazdowy i będziemy tam, gdzie tak bogata myśl inżynieryjna, tam, gdzie tyle wykwalifikowanych rąk, tam będziemy dla Zachodu słupy takie produkować. Przecież to jest dokładnie to samo, co było zaraz po wojnie w ekipie Bieruta. I druga scena. Byłem świadkiem osobiście milenium w Poznaniu. Na placu katedralnym zebrała się Polska. Zawartą sekretarz partii wykrzykiwał na kardynała Wyszyńskiego i przy nim oczywiście gromadka partyjnych towarzyszy. Wojna milenijna. Co się stało 50 lat później w tym samym Poznaniu? Z tym, że już Warta nie przeszkodziła. Obecni, czyli synowie ekipy Bieruta z czerwoną kartką przyszli, żeby zbezcześcić odwagę robotników, którym oddawano publicznie cześć. To są wszystko nasi bracia. Oni w większości są ochrzczeni. Dla nich w sposób szczególny źródło odrodzenia chrzcielnego powinno być w jakimś wymiarze dostępne. A będzie dostępne, jeżeli my się do tego włączymy. Bo przecież wiecie dobrze, że nawet tu, na teren polonijny, przysłano przedstawicieli, żeby zakłócać uroczystości narodowe, żeby niszczyć jedność polonijną. Ekipa jakichś dziennikarzy ni stąd, ni zowąd zaczęła grasować. Popatrzmy, jak brak chrztu, brak odpowiedzialności upodla człowieka, który gotów jest wszystko wykonać dla jakichś określonych korzyści. Co jest najważniejsze? Wracamy do chrzcielnicy. Stajemy przy Mieszku I. Jakie pytanie dostał? Jak go zapytał szafarz chrztu? Czy jesteś za germańskimi ludami, czy za wschodnią kulturą azjatycką? O to zapytał. Mieszka przy chrzcie? Nie. Wyrzekasz się szatana? Wyrzekam. Wierzysz w Boga? Wierzę. I to jest istotne. I to wystarczy. Dlatego, tak jak powiedziałem, laboratorium wiary. Tu jest dojrzały człowiek. Tu rodzi się silny naród. Tu utrwala się pokój między narodami. A to laboratorium rozpisuje się na parafie, na szczególne miejsca, sanktuaria i na wybrane wydarzenia, jakim są pielgrzymki. Ta dzisiaj, ta za tydzień, ta z Ojcem Świętym, ta na Matkę Bożą w niebo wziętą i wiele, wiele innych. Również te wędrówki bardzo kameralne, które są często połączone z pewnym wymiarem turystycznym, a tam w programie przed Matką Bożą, przy konfesjonale, przy rozmowach serdecznych w autokarze, jakie dobro się gromadzi, jakie spiętrzenie łaski Chrztu Świętego. I to jest nasze zadanie. Dlatego Bogu dziękujemy, że mamy takie zaproszenie. Idźcie i mówcie. Przybliżyło się Królestwo Boże. Amen.